Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam serdecznie w kolejnym głosie z Krakowa. Oj, dawno, już dawno nie mieliśmy rozmowy na temat obrony życia. No więc dzisiaj trzeba będzie taką rozmowę podjąć. No a wiadomo, że jeżeli taki temat podjęty zostaje w głosie z Krakowa, no to kogoś innego mam przed mikrofon Radia Maria zaprosić, jak nie doktora inżyniera Antoniego Ziębę, którego witam serdecznie.
Szczęść Boże wszystkim słuchaczom Radia Maria.
Panie doktorze, ale nie zaczniemy od obrony życia. Najpierw chciałbym dowiedzieć się, nawet powiedzieć w rozmowie z panem o tej inicjatywie, która zrodziła się w czasie Światowych Dni Młodzieży, a dokładniej w czasie pielgrzymowania Ojca Świętego Franciszka właśnie do Krakowa. Wtedy to, zaraz po wyjeździe Ojca Świętego, pojawił się list otwarty. List otwarty w sprawie upamiętnienia tego szczególnego miejsca, które mamy na błoniach krakowskich. Wśród sygnatariuszy tego listu było 11 osób, ale także wiele innych osób, z którymi i pan, i ja rozmawialiśmy, chciało też się tam podpisać, tylko wtedy lista by była znacznie dłuższa niż sam tekst listu, a najważniejsze, że trudno było wtedy, w czasie Światowych Dni Młodzieży, zbierać podpisy. No i dlatego ta jedenastka jest jakby takim szyldem tej całej inicjatywy, upamiętnienia miejsca, które jest w Krakowie szczególne. Wiele osób po tamtym upublicznieniu listu w sprawie tego krzyża na błoniach krakowskich spotyka mnie, ale także i na pewno pana, i pyta się, no i co dalej, co dalej? Dlaczego ten krzyż rozmontowali, ten, który był w czasie przy ołtarzu? No a przecież pisaliście, żeby on tam pozostał. Już, no i na te pytania trzeba odpowiadać.
Proszę Państwa, oczywiście ta inicjatywa zrodzona w czasie pobytu papieża Franciszka u nas w Krakowie to dopiero początek, myślę, że pewnej dłuższej akcji mającej na celu, tak jak pan profesor powiedział, upamiętnienie szczególnego miejsca, szczególnych wydarzeń, bym powiedział, wydarzeń, które miały miejsce tam na błoniach krakowskich. W tym liście, kto może miał okazję go przeczytać, przypominamy, że w tym miejscu trzech papieży, święty Jan Paweł II, papież Benedykt XVI i teraz papież Franciszek modliły się z milionami Polaków. Myślę, że takiego miejsca, takiego drugiego miejsca w kraju nie ma. No, jest oczywiście Jasna Góra, ale to już jest teren sakralny, prawda, kościelny. Tutaj jest to przestrzeń publiczna. Chcieliśmy tym naszym listem spowodować, żeby to miejsce było uwiecznione, i to dobre słowo, uwiecznione nie tylko dla nas, ale dla następnych pokoleń, z uwagi na te wyjątkowe wydarzenia, które miały miejsce, i chcemy, żeby tym formą upamiętnienia, tą formą był stosowny krzyż. Proponowaliśmy oczywiście pozostawienie tego krzyża, który był na błoniach, choćby wszyscy pamiętamy tą wspaniałą drogę krzyżową z udziałem papieża Franciszka. Chociaż wiedzieliśmy od razu, formułując ten list, że może to być trudne z wielu względów. Nie ze względu, powiedzmy, złej woli władz Krakowa, ale nawet technicznych, bo prawda, był to krzyż, który był projektowany, no powiedzmy sobie, na tydzień czy na dwa tygodnie, a my chcemy mieć ten krzyż Chrystusowy, no żeby no dziesięciolecia czy stulecia przetrwał. Proszę Państwa, czas jest krótki, powiem tak, odbyliśmy dwa bardzo ważne spotkania. No oczywiście zacznę od spotkania z księdzem kardynałem Stanisławem Dziwiszem, metropolitą krakowski. Nie zdradzając szczegółów tego spotkania, mogę powiedzieć, że nasz pomysł czy nasz plan tutaj spotkał się z wielką życzliwością księdza kardynała i niech to wystarczy. A także no, pierwsza rozmowa z przewodniczącym Rady Miasta Krakowa, powiem, nie wiem jak pan profesor to odebrał, ale ja odebrałem ją pozytywnie, że przewodniczący Rady Miasta Krakowa oczywiście mówi, to trzeba tutaj wiele spraw organizacyjnych, administracyjnych załatwić, ale był, no, atmosfera rozmowy i słowa, które padały, były absolutnie przyjazne. No, czekamy, mówię szczerze, na audiencję, bo prosiliśmy o nią, u pana prezydenta miasta Krakowa, profesora Majchrowskiego. Ona będzie bardzo ważna. Natomiast, no, powiem bardzo szczerze, jako, no, już sędziwy obywatel naszej ojczyzny, emeryt, bo tak się uśmiecham, bo wspominam te słowa papieża Franciszka, emeryta na kanapie. Proszę państwa, no, bądźmy realistami. Na pewno te różne działania administracyjne wymagane prawem takim czy innym, no, nie będą łatwe do pokonania i tutaj, no, jasno trzeba powiedzieć, oczekujemy wsparcia jakiegoś już zorganizowanego od obywateli miasta Krakowa, którzy będą, prawda, wspierali tą inicjatywę tych w cudzysłowie 11 obywateli, ale także tutaj podkreślę bardzo mocno, kochani obywateli Polski, ja byłem pod ogromnym wrażeniem, myślę, ci, którzy byli wtedy na bierzmowaniu dziejów, pierwsza pielgrzymka świętego Jana Pawła II do naszej ojczyzny, 10 czerwiec 79 roku. Niektórzy mówili 2, niektórzy mówili 3 miliony Polaków modliło się w czasie tej mszy papieskiej i bardzo głębokość, no myślę, że większość przeżyła to, jak się później nazywało, bierzmowanie dziejów. To nie, przepraszam, tutaj mówię skrótem, nie bierzmowanie Krakowa, tylko bierzmowanie dziejów całej Polski. Kraków liczył wtedy chyba 600 czy 700 tysięcy, a na Błoniach wówczas było, no, do 3 milionów ludzi. A więc tylu naszych rodaków przybyło na tą mszę, pierwszą mszę papieską, prawda, w tym miejscu, żeby się modlić, przeżyło ją niezwykle. Później wielokrotnie święty Jan Paweł II w tym miejscu też się modlił. No, ojciec święty Benedykt XVI także, no i teraz, prawda, papież Franciszek, który, no, zapalił, ja tu powiem, nie tylko serca młodzieży, serca i umysłu młodzieży, ale także nas, starszego pokolenia. I trzeba te wydarzenia stosownie świętym krzyżem Chrystusowym uczcić.
No właśnie, wobec tego musimy przejść do konkretów. A konkrety są takie. Trzeba, bo także się pytało wielu mieszkańców, także i niemieszkańców Krakowa, spoza Krakowa, jak możemy wesprzeć tę waszą inicjatywę. Potrzebne jest zebranie właśnie takich odpowiedzi, że wspieramy. Że wspieramy, że wspierają organizacje, że wspierają instytucje i takie listy z takim wsparciem. Trzeba, aby napływały do organizatorów listu, do nadawców listu otwartego. Zastanawialiśmy się, jaki adres podać i pan doktor zdecydował się, żeby podać adres, który za chwilę przekaże. Można będzie ten adres sobie zanotować. I do swoich organizacji, do tych katolickich, a także i niekatolickich, które uważają, że ten znak, znak krzyża, powinien znaleźć się w tym jedynym, wyjątkowym miejscu, no, w czasie 30 kilku lat tych ostatnich pontyfikatów, gdzie 3 papieży z milionami wiernych modliło się, zanosiło modlitwy do Pana Boga, no, żeby to było oznaczone właśnie tym znakiem, znakiem krzyża. Panie doktorze, jaki adres zdecydował się pan, żeby z poparciem, pod który można z poparciem wysyłać stanowiska?
Proszę państwa, bardzo serdecznie proszę o wysyłanie listów na adres, mówię, doktor inżynier Antoni Ziemba, ulica Krowoderska 24, mieszkania 6 i kod podaje 31142 Kraków. Jeszcze raz powtórzę może. Doktor inżynier Antoni Zięba, ulica Krowoderska 24, mieszkania 6 i kod 31142 Kraków.
No właśnie, myślę, że dwa razy powtórzony przez pana to będzie tam zanotowany, odnotowany. Ja jeszcze za chwilę jeszcze raz go powtórzę, ale jeszcze raz powiem. Tam będziemy zbierali stanowiska. Stanowiska organizacji, grup nawet parafialnych, które by zechciały, czy w parafii działające jakieś instytucje, akcja katolicka. Niech takie wsparcie wpłynie pod ten adres. Będzie wówczas możliwość pokazania tym, którzy decyzję podejmują, że to nie jest wsparcie 11 lub wsparcie tych, o których oni piszą, że wtedy konsultowali, rozmawiali z uczestnikami, tylko że jest to wsparcie dużej rzeszy Polaków, którzy uważają, że to jedyne wyjątkowe miejsce, gdzie trzech papieży modliło się z milionami wiernych, powinno być w taki sposób upamiętnione. Przypomnę ten adres: dr inżynier Antoni Zięba, ulica Krowoderska 24, mieszkania 6 i kod 31142 Kraków. Myślę, że tym apelem i tym adresem ten wątek byśmy zakończyli, bo jest bardzo ważny następny, który musimy podjąć i dla którego właściwie zaproszony został pan doktor do tej audycji dzisiejszej. Mianowicie wiemy wszyscy, że w Sejmie złożony został projekt nowelizacji ustawy o obronie życia człowieka. To się tam specjalnie nazywa, ale już nie będę tej całej nazwy tutaj wymieniał. Wiemy, o którą chodzi. I to jest ten projekt, który już w Sejmie się znajduje. Teraz wiemy okres wakacji, wobec tego prace legislacyjne przebiegają w wakacyjnym tempie. Natomiast od dłuższego już pewnego czasu jest także powszechnie udostępniany taki apel Polskiej Federacji Obrony Życia Człowieka w sprawie ochrony życia dzieci poczętych, czyli też związany z tą ustawą. I pod nim też się podpisy zbiera. No i panie doktorze, trzeba by było wyjaśnić. Jedno już złożone, podpisy zbierane, a jeszcze dalej zbiera się pod apelem.
Proszę państwa, no tu musimy krótko jeszcze powrócić do tego pewnego rozłamu wśród ruchów pro-life. Dlaczego? Ten projekt nowelizacji przygotowany przez Fundację Pro Prawo do Życia pana Dzierżawskiego jest dobry poza jednym wyjątkiem i tu była ta zasadnicza różnica. Otóż bardzo słusznie koledzy z Warszawy, redagując tę nowelizację, wykreślają z polskiego prawa wszystkie, podkreślam, wszystkie wyjątki, które by zezwalały na zabijanie narodzonych dzieci, ale jednocześnie wprowadzają bardzo poważne kary dla kobiet, które poddały się przerywaniu ciąży, nawet do 5 lat więzienia. Oczywiście na szczęście koledzy wpisali tam też paragraf, że sąd w uzasadnionych przypadkach może odstąpić od wymierzenia kary, ale wiemy, że system sądownictwa w Polsce, mówiąc bardzo dyplomatycznie, mamy wiele do życzenia. Wobec tego Federacja, i to już prawda na przełomie marca i kwietnia, przygotowała apel, który de facto różni się tylko jednym zapisem w sensie propozycji nowelizacji prawa. Mianowicie też postulujemy, domagamy się od naszych parlamentarzystów, żeby wyeliminowali wszystkie wyjątki z tej ustawy chroniącej życie, wiemy, z 7 stycznia 1993, ale jesteśmy za tym, żeby parlament utrzymał taki stan w aspekcie karalności kobiet, jaki mamy dzisiaj od 93 roku, czyli nie karzemy kobiet, które dokonały aborcji, natomiast wszystkich innych tak, a więc lekarz, pielęgniarka, osoba, która namawiała czy zmuszała do tego czynu.
Panie doktorze, mówimy nie karzemy kobiet, ale one, jak wiemy i wszystkie badania na to wskazują, one są już ukarane wcześniej. Wcześniej są ukarane tym, co przeżywają i przeżywać będą. Pomimo tego, że nawet uzyskają rozgrzeszenie, to jednak ta pamięć o dziecku zabitym z udziałem właśnie tej matki pozostaje. To jest największa kara i już...
Proszę Państwa, ja tu jeszcze może mówiłem tutaj w Głosie z Krakowa. Przypominam sobie tą debatę w 92 roku, bo w 92 roku też ten problem powstał. I pamiętam wypowiedzi lekarzy, psychologów, którzy mnie, inżyniera, przekonywali, że kobieta jest drugą ofiarą aborcji. Ja to pamiętam z 91 czy 2 roku. Proszę Państwa, mamy rosnącą literaturę naukową, medyczną na temat skutków aborcji dla zdrowia kobiety. Ja nawet nie chcę wszystkich danych przytaczać, łącznie, prawda, z zaburzeniami psychicznymi, łącznie z chorobami nowotworowymi, rakiem. Proszę Państwa, to jest naprawdę wielkie nieszczęście i zostawmy te kobiety, biedne kobiety, no, bez formalnej kary, prawda, typu wyroki sądu.
Panie doktorze, w związku z tym, tym apelem warto się zainteresować. Należy także go podpisywać. To nie jest coś przeciwnego działaniu już poprzednio złożonego dokumentu. Jedyna różnica, którą tutaj się wyjaśnia w treści tego apelu, polega na tym właśnie odniesieniu do tych matek, które poddały się z przerwaniu ciąży czy zabiciu dziecka. I jeszcze wobec tego trzeba jeszcze zwrócić uwagę na to, że Konferencja Episkopatu właśnie tak się też wypowiadała. I państwo w Polskiej Federacji Obrony Życia Człowieka, organizacji ruchów obrony życia człowieka, właśnie ten fakt podkreślacie, że chcecie o tym też pamiętać. I warto, żeby też, jeśli zdecydujemy się na podpisanie tego apelu, żeby też o tym pamiętać.
Proszę Państwa, ja powiem jako stary działacz pro-life, no nie ma szans na żaden sukces w aspekcie ochrony życia człowieka, gdybyśmy nie współpracowali bardzo ściśle z naszym episkopatem, nie słuchali głosu naszych biskupów. I księża biskupi w oficjalnym dokumencie, wiemy, kwiecień, prawda, jasno powiedzieli, napisali nawet, że oczywiście wspierają absolutnie dążenia do wyeliminowania wszystkich tak zwanych wyjątków, zapewnienia każdemu poczętemu dziecku prawo do życia, ale jednocześnie jasno zapisali, że nie popierają karalności kobiet. I tak właśnie jest taka myśl i taka idea i taki postulat jest zawarty w tym naszym apelu. Zbieramy podpisy, proszę Państwa, do 15 września. Do 15 września. Ja tutaj, mając świadomość, że mówię do słuchaczy Radia Maryja. Jakże wielu z nich było na Jasnej Górze, na tradycyjnej, wiemy, 25. pielgrzymce, słuchało głosu ojca dyrektora, naszego umiłowanego ojca Tadeusza, który dokładnie tak księża biskupi prosił, wspieramy ochronę życia, ale nie każmy więzieniem tych biednych de facto, biednych kobiet, matek zabitych, nienarodzonych dzieci.
Przepraszam bardzo, ale chciałem, jeśli już pan doktor mówi o pielgrzymce, to pamiętam, że wielu autobusach wracali z tej pielgrzymki organizatorzy ich, mając ze sobą właśnie ten formularz ze zbieraniem podpisów. Myślę, że w czasie jazdy też wielu podpisywało te formularze. Warto, żeby one nie leżały i nie czekały, tylko żeby odesłane zostały pod ten adres, który jest na każdym formularzu podany. Niech nie czekają. Niech te listy jak najszybciej z tymi podpisami podążą do miejsca przeznaczenia, bo niby mówimy 15 września, ale ten 15 września bardzo szybko minie, już za miesiąc będzie ten 15 września. A jeszcze chciałbym podkreślić, że w niektórych wydawnictwach, ostatnio mówiliśmy o tym przy okazji prezentacji źródła, ale także i w innych wydawnictwach, w naszej rodzinie, Różańcu także wrześniowym, będą takie formularze umieszczone jako wkładki. Warto popatrzeć na formularzu 12 nazwisk. Jeśli ja sam otrzymałem taki formularz, to mogę się tam podpisać. Czy 11 jeszcze innych w swoim otoczeniu nie znajdę i nie podpiszą się pod takim apelem? Myślę, że warto na to zwrócić uwagę i zachęcam do tego. Tą zachętą zakończymy ten wątek naszej dzisiejszej rozmowy i panie doktorze, jeszcze trzeci wątek, którym chciałbym przekazać gratulacje. Gratulacje, bo wziąłem do ręki przed kilku dniami taką książkę Ekologia prokreacji Vademecum. Myślę sobie, spoglądając na okładkę, no może jakaś znowu naukowa dysertacja, którą trudno by było przeczytać, ale spoglądam na autorów. No i ci autorzy, wśród nich jest pan, ale jest też pani Natalia Ejtminowicz i pani Katarzyna Urban, oprócz pana Antoniego Zięby. Ale są konsultanci naukowi. No i tu są i profesor Adamski, i doktor nauk medycznych Binkiewicz, i doktor nauk medycznych Justyna Ferek, i doktor nauk medycznych Ewa Śliżeń-Kuczapska i doktor Krystyna Klus, a więc wielu konsultantów naukowych wydało to Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka takie vademecum. I tak się zastanawiałem, do obrony życia to potrzebne są metody. Skrzydełko otwieram, metody. No ileż tych metod? I tu znajduję trzy metody, ale wymienione są tak. Trzy metody obrony życia każdego człowieka od momentu poczęcia do naturalnej śmierci wydają się być szczególnie skuteczne. I zaczyna się wymienianie. Edukacja, edukacja i edukacja. Panie doktorze, to przecież ta książka jest właśnie tą trzykrotnie spełniającą warunki skutecznych metod.
Proszę państwa, moja radość też jest, bo mówię jako współautor, no prawie 2 lata pracowaliśmy nad tą książką. Myślę, że nie setki tysięcy publikacji naukowych, w większości w języku angielskim, ale oczywiście także polskich, także niemieckich, przeglądnięte, żeby w sposób skondensowany, taki skrótowy, przedstawić, jak ja to na początku tych naszych prac powiedziałem, wszelkie argumenty za ochroną życia. Ale tu jedno muszę dodać. Nie wchodzimy w argumenty, prawda, które nam podpowiada święta wiara katolicka, ale, proszę państwa, jesteśmy tutaj w obszarze nauki, bardzo dużo w obszarze medycyny. I ta praca jest oczywiście przeznaczona dla wszystkich, ale w sposób szczególny ja bym polecał tą książkę liderom obrony życia. Liderom w skali kraju, ale także parafii czy jakichś stowarzyszeń. Wszystkich pracowników służby zdrowia. To jest dla nich zrobione, dla służby zdrowia, lekarzy, pielęgniarek, ale także dla nauczycieli. Z tą myślą żeśmy redagowali tą książkę. Nie ukrywam, że jest to pierwsza taka pozycja polska w sensie naukowym, a jednocześnie przystępnym i w formie to, co pan profesor podkreślił, pytań i odpowiedzi, a więc łatwo można znaleźć naukową odpowiedź na konkretne pytanie. No choćby tutaj podam kłamstwo medialne od dziesięcioleci. Poprzez antykoncepcję zmniejszy się ilość aborcji. No nieprawda. I my to mamy udowodnione poprzez cytowanie wielu publikacji naukowych, medycznych. Powiem nieco złośliwie, nie katolickich i nie polskich. A więc ktoś, kto przygotowuje się do poważnej debaty w obronie życia, tę pozycję powinien przestudiować nawet, powiem, nie przeczytać, ale przestudiować. Ja obiecuję, myślę, bo wszyscy współautorzy są zgodni, że ta praca będzie aktualizowana co 2 lata, żeby mieć najnowsze, współczesne argumenty naukowo-medyczne w tej wielkiej, świętej batalii o życie człowieka.
No, jeśli podał pan przed chwilą informacje o tym, do kogo jest ta książka skierowana, jakie środowiska, jakie osoby powinny z takiej książki skorzystać, to nie jest to taka powszechność stosowania. I to rozumiem. Rozumiem dlatego, bo jak zacząłem czytać kolejne pytania i odnajdywać odpowiedzi zwięzłe, ale także z przywołaniem źródła, gdzie można szczegółowo znaleźć wszystkie materiały, to nie są tak, że autorzy sobie sami to wymyślili, tę odpowiedź, ale jest to odpowiedź wynikająca z przestudiowania materiału źródłowego, do którego każdy, kto chciałby szczegółowiej sięgnąć, może to zrobić. Ale dla powszechnego użytku taka formuła wydania książki w formie zwięźlejszej, krótszej, z zasadniczymi pytaniami i odpowiedziami powinna być jakby owocem, jakby córką tej książki. I to myślę, że byłoby takie, tak sugerowałbym, takie zadanie dla autorów dodatkowo.
Profesorze, znamy się tyle lat i myślę, że myślimy super, super podobnie. I my planujemy na przełom roku drugie poprawione, uzupełnione wydanie tej formy vademecum, bo może być jakaś nawet pomyłka czy brak jakiejś literatury. I dopiero na bazie drugiego, uzupełnionego, poprawionego wydania tegoż vademecum będziemy chcieli zrobić taką już popularną broszurę, nie 300 ileś stron, o ile tutaj jest, tylko 50 ileś stron.
Panie doktorze, serce się raduje, że takie opracowania, i to nawet ze społecznym zaangażowaniem, nie instytucjonalnym jakichś naukowych instytucji, ale właśnie takim powszechnym społecznym zaangażowaniem powstają. Dziękuję za to. Dziękuję także za dzisiejsze spotkanie w Głosie z Krakowa. Myślę, że aż 3 wątki zostały w nim poruszone. Warto w te 3 zaangażować się, włączyć, nie wszyscy we wszystkim, ale w tym ostatnim szczególnie to pewne grupy ludzi, uczestników, naszych słuchaczy. Natomiast tych 2 pierwszych to myślę, że powinniśmy zdecydowanie zaangażować się i to będzie sukces. Sukces wspólny, a przede wszystkim wsparcie tam z góry, z nieba. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę, że dzisiaj gościłem pana doktora inżyniera Antoniego Ziębę, a was, drodzy przyjaciele, zapraszam za tydzień o zwykłej porze. Szczęść Boże!